Partnerem głównym kanału Leszek Sykulski jest Cezary Graf Office, usługi doradztwa majątkowego oraz zamknięta grupa majątkowa www.cezarygraf.com. Wieczór geopolityczny, przy mikrofonie Leszek Sykulski, witam Państwa serdecznie. Jest 14 maja 2026 roku, minęła godzina 21.00, to jest program na żywo, program z udziałem moich szanownych widzów, program, który dzieli się na dwie części. W pierwszej części moje wprowadzenie do tytułowego zagadnienia, a dzisiaj absolutnym tematem numer jeden jest wizyta prezydenta Donalda Trumpa, prezydenta Stanów Zjednoczonych w Chińskiej Republice Ludowej. Spotkanie z przewodniczącym Xi Jinpingiem, ale nie tylko. Także spotkania robocze, także ustalenia i już wiemy znacznie więcej niż to, co Państwu przedstawiałem wczoraj czy przedwczoraj. Jest oficjalny komunikat chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ale także sporo doniesień mediów chińskich, mediów amerykańskich. No jest o czym mówić. Jeżeli tylko część z tego, co zostało uzgodnione, wejdzie w życie, to niewątpliwie to spotkanie Xi Trump z 14 maja przejdzie do historii, stanie się najważniejszym wydarzeniem dyplomatycznym i nie tylko w ostatniej dekadzie. W związku z tym to jest temat numer jeden. Będzie kilka pobocznych tematów istotnych z punktu widzenia także bezpieczeństwa państwa polskiego, bo w cieniu wizyty prezydenta Stanów Zjednoczonych w Pekinie dzieją się niezwykle istotne ruchy. Zanim, szanowni Państwo, przejdę do omówienia tematu głównego, przypomnę tylko, że w drugiej części będę odpowiadał na Państwa pytania, które proszę zadawać na czacie. Czat jest do Państwa dyspozycji, możecie Państwo swobodnie się tutaj wypowiadać, komentować, zadawać pytania. Najlepiej poprzedzić pytanie słowem pytanie, wersalikami, dużymi literami napisać słowo pytanie, tak będzie mi łatwiej wyłowić Państwa pytania z gąszczu najczęściej bardzo, bardzo wielu komentarzy, które Państwo piszecie i bardzo dobrze, bardzo się z tego cieszę. Dziękuję wszystkim tym z Państwa, którzy subskrybujecie mój kanał. Kto nie subskrybuje, zachęcam do zrobienia tego, do naciśnięcia przycisku dzwonka, aby być na bieżąco. Zachęcam do dawania łapek w górę, zachęcam do komentowania, do udostępniania linków w mediach społecznościowych. Dziękuję wszystkim tym, którzy z Państwa wspieracie ten kanał i werbalnie, i materialnie przez Buy Coffee, przez zrzutkę PayPal, wpłaty bezpośrednie i program partnerski YouTube'a. A teraz przechodzę do konkretów, przechodzę do tego, co już wiemy na temat wizyty amerykańskiej delegacji, a nie była to mała delegacja. Warto zauważyć, że już na samym wstępie mówiło się o tak zwanej Wielkiej Szesnastce. No, w tak zwanym międzyczasie zmieniono to na Wielką Siedemnastkę, ponieważ na Alasce dołączył szef NVIDII, a mowa jest oczywiście o tej delegacji. I tutaj Państwu chciałbym pokazać to, w jaki sposób w mediach społecznościowych było to prezentowane. Były takie różne grafiki z tłumaczeniami na mandaryński. Możecie Państwo zobaczyć, to ta Wielka Szesnastka jest jeszcze bez szefa NVIDII, natomiast już rzut oka chociażby na tę grafikę pokazuje, że bardzo poważnie potraktował to Biały Dom, całą tę wizytę. Właściwie na pokład zebrani zostali ludzie z Big Techów, z wielkich finansów amerykańskich, zobaczcie Państwo, i szef Tesli, SpaceXa, Elon Musk, i był reprezentowany Apple, i była reprezentowana Meta, no co prawda nie przez Marka Zuckerberga, czy Zuckerberga, jak kto woli, ale jednak był reprezentowany Qualcomm, Visa, Mastercard, City Group, oczywiście BlackRock, właściwie od tego powinienem zacząć, sam Larry Fink przecież był tutaj i reprezentował, był reprezentowany Boeing, o czym jeszcze powiem, bo to niezwykle, niezwykle istotne, i oczywiście Nvidia. W tym kontekście jest to niezwykle istotne, dlatego jak Państwu mówiłem, bardzo istotne są kwestie nie tylko taryf celnych, ale także kwestie transferu technologii. I tutaj niewątpliwie to, o czym o czym także mówiłem w poprzednich odcinkach, jest bardzo istotne, jeżeli chodzi o zakupy przez Chiny, właśnie chipów NVIDIA. Dlatego w tym ostatnim momencie, można powiedzieć, na Alasce wsiadł do Air Force One Jensen Huang, szef, współzałożyciel właśnie koncernu NVIDIA. Ale chciałbym, abyśmy zaczęli od wysokiego C. Co tak naprawdę zostało ustalone? Bo oczywiście można mówić na temat wiele na temat menu, podczas kolacji, podczas bankietu można mówić wiele na temat nieobecności pierwszej damy, Melanie Trump, podczas tej wizyty, mimo że protokół dyplomatyczny zakładał pojawienie się pierwszej damy. Można powiedzieć wiele o sankcjach na Marco Rubio i wiele, wiele innych ciekawostek, ale nie chciałbym, szanowni państwo, aby te ciekawostki przysłoniły nam kwestie geopolityczne. Kwestie geopolityczne. I od razu przechodzę do geopolitycznego mięsa. W tym, co już wiemy, to, co zostało opublikowane, to prezydent Donald Trump, przewodniczący, mówiąc też w uproszczeniu, prezydent, ale to oczywiście jest zachodnie uproszczenie, Xi Jinping, przewodniczący Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin i oczywiście głównodowodzący Chińską Armią Ludowo-Wyzwoleńczą, uzgodnili 3-letni ramowy plan stabilności. Jeszcze raz podkreślam, został uzgodniony 3-letni ramowy plan stabilności, w znaczeniu stabilności globalnej. Stabilności globalnej. To jest jasny sygnał chęci, mówimy o dwóch mocarstwach, strukturalnego resetu. Strukturalnego resetu. I teraz, żeby zrozumieć, o czym tak naprawdę, co to znaczy, bo Chińczycy posługują się całą masą symboli, całą masą odwołań do filozofii. Musimy tutaj sięgnąć do tego przemówienia Xi Jinpinga, który rozpoczął tak naprawdę od przywołania Tukidydesa, a konkretnie zjawiska mechanizmu geopolitycznego, który nazywa się w literaturze pułapką Tukidydesa. To jest rzecz w polskim środowisku intelektualnym, czy zwłaszcza akademickim, traktowana po macoszemu, jest liczna krytyka tego, powiedziałbym, tego zjawiska, a wszystko zaczęło się, szanowni państwo, od książki, na którą się zresztą Xi Jinping wielokrotnie powoływał, do której się odwoływał, książki pod tytułem Skazani na wojnę, ze znakiem zapytania. Graham Allison, bardzo ważna postać środowisk intelektualnych w Stanach Zjednoczonych, książka zatytułowana Skazani na wojnę, czy Ameryka i Chiny unikną pułapki Tukidydesa. Akurat mam tutaj polskojęzyczne wydanie, polski przekład. Polecam państwu serdecznie tę książkę, to jest polecenie niesponsorowane, książka absolutnie konieczna do zrozumienia tego, o czym mówił chiński przywódca 14 maja 2026 roku. Zaraz wytłumaczę pojęcie pułapki Tukidydesa. Wiem, że już wielokrotnie w podcaście geopolitycznym i na wieczorach mówiłem o tym, ale tej edukacji nigdy dość, a będę mówił prostym językiem, bez żadnego żargonu akademickiego. Jeżeli użyję jakiegoś tutaj terminu, to natychmiast go wytłumaczę. Szanowni państwo, po pierwsze Tukidydes. Kim był Tukidydes? Tukidydes, starożytny historyk, znany przede wszystkim oczywiście, grecki historyk, znany przede wszystkim z opisu wojny peloponeskiej, a zatem właściwie do dwóch wojen peloponeskich, no ale tytuł jest Wojna Peloponeska, mówimy o latach 431-404 przed naszą erą. To był historyk grecki, który twierdził, że prawdziwą przyczyną tych wielkich wojen nie były żadne doraźne spory, żadne kwestie narracji, żadne kwestie nawet drobnych utarczek gospodarczych czy militarnych, lecz mechanizm strachu Sparty, czyli hegemona przed rosnącą potęgą Aten, czyli pretendenta. I to jest istota rzeczy, to jest to, o czym mówił dzisiaj Xi Jinping. Czyli mówimy, czyli pułapka Tukidydesa jest, mówiąc takim najprostszym językiem, mechanizmem, w którym wschodzące mocarstwo zaczyna zagrażać pozycji mocarstwa hegemonicznego. I następuje strukturalne napięcie między nimi, co zwiększa ryzyko wojny. Nawet jeżeli żadna ze stron, z tych właśnie mocarstw, hegemona i pretendenta, tego nie chce. Natomiast może się tak stać i wielokrotnie w historii się tak działo, że strach i niepewność, dylemat bezpieczeństwa powodował, że hegemon zaczął prowadzić taką politykę, którą powstrzymywania pretendenta, który prowokował rywala, co nakręcało całą spiralę eskalacji. I bardzo często takim wyzwalaczem światowej, czy może światowej to też oczywiście, ale dużej wojny, byli junior partnerzy hegemona i pretendenta. Dlatego tak ważna jest kwestia Tajwanu. Powiedziałem o książce Grahama Allisona Skazani na wojnę, na którą często Xi Jinping się powołuje i tutaj Graham Allison wykonał bardzo ważną pracę intelektualną, to znaczy przebadał 16 przypadków rywalizacji hegemon pretendent w ciągu ostatnich 500 lat. I spośród tych 16 przypadków 12 zakończyło się wojną. Tylko 4 przypadki udało się rozwiązać pokojowo. No, na przykład jednym z takich przypadków pokojowego rozwiązania tego napięcia strukturalnego była rywalizacja Stany Zjednoczone-Wielka Brytania na przełomie XIX-XX wieku, a zatem gasnące Imperium Brytyjskie i wschodzące Imperium Amerykańskie. Oczywiście dziś główny kontekst pułapki Tukidydesa to jest rywalizacja Chiny-Stany Zjednoczone, rywalizacja na Indo-Pacyfiku, ale także globalna oczywiście rywalizacja. I w tym kontekście rosnące mocarstwo chce większego przepływu, wystarczy spojrzeć na nowy jedwabny szlak, koncepcję pasa i drogi, chce rewizji ładu międzynarodowego, uznania swojej pozycji, a z kolei dominujące do niedawna mocarstwo, czy mocarstwo do niedawna hegemoniczne, zaczyna odczuwać zagrożenie, zaczyna odczuwać utratę przewagi i konieczność powstrzymywania rywala. Stąd wyścig zbrojeń, kryzysy, błędy kalkulacyjne ewidentnie, znaczy to może inaczej, w mojej perspektywie błędem kalkulacyjnym administracji amerykańskiej była agresja na Iran 28 lutego bieżącego roku. O tyle, o ile 3 stycznia bieżącego roku, czyli agresja na Wenezuelę, porwanie prezydenta Nicolasa Maduro okazała się być sukcesem na wielu płaszczyznach, militarnym, politycznym, gospodarczym Stanów Zjednoczonych, to jednak tutaj w przypadku Iranu to jest póki co błąd kalkulacyjny, delikatnie mówiąc, najdelikatniej jak tylko można. W związku z tym, jeżeli spojrzymy na kwestie rywalizacji Aten i Sparty, Rzymu i Kartaginy, Niemiec, Wielkiej Brytanii przed I wojną światową, czy właśnie współczesnej rywalizacji amerykańsko-chińskiej, no to widzimy, że jest to mechanizm, który w historii istniał. I to nie jest tak, że to jest jakiś determinizm geograficzny, historyczny, czy jakikolwiek inny. Nie. Mechanizm opisany przez Grahama Allisona nie mówi, że wojna musi wybuchnąć, tylko że istnieje strukturalne ryzyko wojny wynikające z globalnego układu sił i interesów, zaangażowania także junior partnerów, właśnie tych mocarstw, które się ścierają. W związku z czym widzimy, że największe konflikty bardzo często wybuchają wtedy, kiedy stary hegemon boi się utraty dominacji, a nowe mocarstwo chce większego kawałka tortu w tym systemie międzynarodowym, w tym wielkim globalnym torcie, tak bym to mógł tutaj porównać. I dlatego jest tak istotne, abyśmy zrozumieli, czym jest pułapka Tukidydesa, bo Xi Jinping podczas z tych różnych spotkań dzisiaj 14 maja kilkukrotnie odwołał się do tej koncepcji, kilkukrotnie odwołał się do pułapki Tukidydesa. I teraz wracamy do tematu komunikatu MSZ-u chińskiego i tych doniesień chińskich i amerykańskich mediów. Obie strony na dziś zgodziły się na tak zwaną konstruktywną, strategiczną stabilność na następne co najmniej 3 lata. No i teraz jak definiują to Chińczycy, bo jakby opis całego spotkania mamy przede wszystkim ze strony chińskiej. To strona chińska jest tutaj dominująca, jeśli chodzi o narrację, o oficjalne komunikaty. A zatem Xi Jinping zdefiniował strategiczną stabilność na najbliższe 3 lata jako postawienie na współpracę na pierwszym miejscu, a zatem odrzucenie koncepcji decouplingu, czyli odłączenia Chin od zachodniego modelu globalizacji. Nie mamy do czynienia tutaj z zerwaniem łańcuchów dostaw, mamy do czynienia z próbą pogodzenia różnych sprzeczności i to jest niezwykle, niezwykle istotne. Jest cały czas mowa o zrównoważonym rozwoju, co pokazuje, że między mocarstwami istnieje ta nić porozumień charakterystyczna dla różnych agent ONZ-u i jest tutaj mowa o zarządzaniu konkurencją. To jest bardzo charakterystyczne dla państwowego języka chińskiego, znaczy państwowych komunikatów chińskich. Takim centralnym zarządzaniu konkurencją. No, dla świata wolnorynkowego to brzmi kuriozalnie, ale to jest bardzo charakterystyczne dla chińskiego widzenia świata. Mówi się o zarządzaniu konkurencją i o koncepcji pokoju przewidywalnego. Te słowa bardzo mocno padły. Ja uśledziłem bardzo uważnie doniesienia mediów chińskich, mediów tajwańskich, mediów amerykańskich, ale także mediów rosyjskich i europejskich dzisiaj, dlatego też późno dzisiaj ten nasz program o 21, abym mógł zrobić naprawdę duży, jak to się mówi, research, taki przegląd, analizę tych materiałów medialnych, a było ich ogrom. No i mamy też komunikat, że zespoły gospodarcze amerykański i chiński już osiągnęły, cytuję, ogólny, zrównoważony i pozytywny wynik handlowy. Jeszcze przed rozpoczęciem szczytu. I to potwierdza, ten komunikat strony chińskiej potwierdza to, co mówiłem Państwu wczoraj na wieczorze geopolitycznym, że to spotkanie to jest tak naprawdę wisienka na torcie, to jest ukoronowanie. Oczywiście mające swoją odpowiednią oprawę, prawda, tam ponad 300 dzieci chińskich, które witały delegację amerykańską na lotnisku, prawda, bardzo podniosła, no ogromny, powiedziałbym, taki symboliczny ładunek i bardzo podniosły i z najwyższymi honorami witany prezydent Donald Trump, co niewątpliwie zrobiło piorunujące wrażenie. Było to zresztą widać na tych materiałach wideo, ale to jest to, co powiedziałem, że grupy robocze pracowały od kilku miesięcy, co najmniej kilku miesięcy nad przygotowaniem tego. I teraz dotykamy kolejnej bardzo istotnej, kluczowej kwestii, czyli kwestii Tajwanu. Absolutnie czerwona linia numer jeden dla Xi Jinpinga, dla Komitetu Centralnego KPH, Komunistycznej Partii Chin. Najostrzejszy język używany w chińskich komunikatach, w chińskich wypowiedziach, w wypowiedziach przewodniczącego Xi. To jest czerwona linia. Tutaj Chińczycy się nie cofną. Nie będzie ustępstw, nie będzie żadnych, powiedziałbym, kompromisów dotyczących, no właśnie, czego? Zagadnienia niepodległości Tajwanu. To jest czerwona linia numer jeden i nie będzie żadnych innych rozmów, jeżeli Amerykanie będą wspierać niepodległość Tajwanu. W tym kontekście warto powiedzieć, że w relacjach amerykańskich kwestia Tajwanu została w ogóle zdjęta z takiej pierwszorzędnej agendy. W ogóle to się pojawia jako czwarto-pięciorzędny temat. Widać, że tutaj jest ustępstwo w dziedzinie na razie narracji. Przypomnę tylko, że idzie gra między innymi o kwestie już obiecanych kontraktów zbrojeniowych o wartości 11 miliardów dolarów dla Tajwanu. Jest także gdzieś w tle temat 40 miliardów dolarów na odpowiednik izraelskiego systemu obrony powietrznej, nazywanego w polskiej publicystyce umownie żelazną kopułą. Ale wiemy, że jest to system wielowarstwowy, od żelaznej kopuły przez Proce Dawida aż po system z rakietami SM-3 i chodzi o taki podobny system, który miałby być sprzedany Tajwanowi. Natomiast bardzo ważne jest to, że w perspektywie najbliższego półtora roku, 18 miesięcy mówi się w mediach amerykańskich i w mediach chińskich o względnym spokoju. I to jest bardzo ważny sygnał. To jest bardzo ważny sygnał dla amerykańskiej giełdy, to jest bardzo ważny sygnał dla giełdy japońskiej, dla w ogóle gospodarki światowej. Ponieważ przypomnę tylko, że w roku 2028 planowane są wybory parlamentarne na Tajwanie. I patrząc na obecny układ sił, patrząc na wizytę, niedawną wizytę przewodniczącej Kuomintangu w Chinach, gdzie wyraźnie była mowa o jednym narodzie chińskim, no śmiem postawić taką hipotezę, zwłaszcza po spotkaniu Trump-Xi, czy Xi-Trump, że zwycięstwo Kuomintangu w wyborach parlamentarnych na Tajwanie w 2028 roku nie jest żadnym political fiction. To nie jest żadna political fiction. To się może naprawdę wydarzyć. A to byłoby, to zwiastowałoby możliwość pokojowego rozwiązania napięcia w cieśninie tajwańskiej. I to jest niezwykle ważny sygnał. To znaczy, już przekładając jeszcze prościej, te wszystkie słowa o pułapce Tukidydesa, o czerwonych liniach, o ramowym planie stabilności na prosty język, to w mojej ocenie ja na dziś stawiam, szanowni państwo, hipotezę, że doszło do ramowego podziału stref wpływów na świecie. Stawiam bardzo podobną hipotezę do tego, co się wydarzyło podczas spotkania 15 sierpnia 2025 roku na Alasce, w Anchorage, spotkanie Trump-Putin. Wtedy też państwu mówiłem, że doszło do porozumienia, doszło do takiego wstępnej podziału stref wpływów na świecie. I mamy spotkanie najważniejsze, dwóch najważniejszych graczy i mamy powtórkę, mamy rozgraniczenie tego. Owszem, temat ciśniny Ormus, kwestia Iranu, kwestia w ogóle Bliskiego Wschodu była jak najbardziej poruszona. Jest to w tym oświadczeniu, w tym komunikacie chińskiego MSZ-u. Były poruszone różne kwestie, włącznie z wojną na Ukrainie. Natomiast były to tematy za zamkniętymi drzwiami, tematy poruszane roboczo, gdzie nie ma żadnych wiążących decyzji. I to jest niezwykle istotne. To znaczy, rozmawiano przede wszystkim o strukturalnym resecie. I wiele wskazuje na to, że mamy do czynienia z wejściem w absolutnie nową epokę, w której będzie koegzystencja na tych dwóch wielkich mocarstw, Stanów Zjednoczonych i Chińskiej Republiki Ludowej. Wiele wskazuje na to, że te 18 miesięcy będzie kluczowe. Mówi się także o kwestii rewizyty. Myślę, że przed wyborami, przed midterms, tymi wyborami uzupełniającymi w kongresie, już sam fakt, sam fakt zaistnienia tej wizyty 13, 14, 15 maja jest sukcesem administracji prezydenta Trumpa. Sam fakt tak wielkiej delegacji technokorporacji to jest bardzo wyraźny sygnał, że tworzy się nowy porządek świata, porządek wielobiegunowy. Tu jest potwierdzenie tego, o czym państwu mówię od wielu, wielu lat i co napisałem w swojej książce, najnowszej książce Geopolityka świata wielobiegunowego. Zresztą dziękuję tutaj serdecznie za wszystkie zamówienia w przedsprzedaży. Jest ich tak dużo, że jak państwo zresztą widzicie, na chwilę, na jakiś czas zaprzestałem reklamy przedsprzedaży tej książki, bo zamówień jest tak dużo, że wydawca po prostu nie jest w stanie nadążać z przyjmowaniem i tak dalej. W związku z tym pewnie już dopiero po wydruku za tydzień wznowimy, już po pierwszej wysyłce wznowimy dopiero reklamę. Ale to się rzeczywiście potwierdza. Potwierdza się to, o czym państwu mówiłem. Świt świata wielobiegunowego. Spotkanie Trump-Putin na Alasce 15 sierpnia 2025 roku. Spotkanie Xi-Trump w Pekinie 15 14 maja 2026 roku. Mamy do czynienia z podziałem stref wpływów na świecie i z nową strukturą świata wielobiegunowego. Z nową strukturą świata mamy po prostu do czynienia, a to wszystko, co obserwowaliśmy wokół, te skaczące dzieci, te rozmowy, wymiany min, te spekulacje amerykańskich mediów o nieobecności Melanie Trump, to jest tylko i wyłącznie dodatek. To jest tylko i wyłącznie dodatek. Chińskie media używają bardzo ciekawego określenia. Chciałem Państwu je zaprezentować również. Mówią o nowym pozycjonowaniu. To jest cudzysłów. Nowe pozycjonowanie. Bardzo często przez wszystkie przypadki tutaj właściwie w tłumaczeniach są to odmieniane. To określenie po tym spotkaniu w Wielkiej Hali Ludowej właśnie obu przywódców mówi się o nowym pozycjonowaniu w stosunkach dwustronnych. Co to oznacza? To oznacza, że relacje mają być budowane na zasadzie współpracy, kooperacji. Stąd ta idea dwóch izb, tych dwóch takich rad, które mają być powołane, czy już zostały powołane właściwie. Po pierwsze, chińsko-amerykańska Rada Handlowa i druga, chińsko-amerykańska Rada Inwestycji. Pierwsze deklaracje dotyczące zawarcia dealu, jakby to powiedział Donald Trump, dotyczy zakupu przez Chińską Republikę Ludową pierwszej partii 200 samolotów Boeing 737 w wersji MAX. Mówiłem Państwu, że stawką jest 500 nawet tych samolotów, natomiast Donald Trump sam przyznał, że jeżeli chodzi o pierwszą transzę zamówień, w planach było 150 samolotów, a ostatecznie uzgodniono dostawę 200 samolotów do Chin, co należy odnotować jako wielki sukces jednej i drugiej strony. Dla Chińczyków to oczywiście jest transfer technologii, dla Amerykanów to jest wielkie pobudzenie przemysłu lotniczego w Stanach Zjednoczonych, zatem wizyta prezesa Boeinga jak najbardziej uzasadniona i to od samego początku Państwu mówiłem jeszcze już kilka dni przed samą wizytą, że to będzie jeden z głównych tematów. Podejrzewam, że jutro dowiemy się znacznie więcej, bo jutro również będą robocze spotkania, będzie lunch, więc jutro również możecie się Państwo spodziewać podcastu geopolitycznego na żywo, czy wieczoru geopolitycznego na żywo. Będę na pewno informował jeszcze w poście na YouTubie, o której jutro odbędzie się program, ale to też zależy od tego, ile będziemy mieli tych informacji, jak będzie wyglądała moja analiza tego wszystkiego, tak aby Państwu dać informacje zweryfikowane, potwierdzone, aby to nie było takie wróżenie z fusów, tylko aby się opierało na konkretach. Niewątpliwie już teraz, późnym wieczorem 14 maja, można powiedzieć, że jest to niezwykle ważna wizyta udana. Zdecydowanie jest to sukces i prezydenta Donalda Trumpa, bardzo potrzebny mu po tych niepowodzeniach od 28 lutego. Bardzo dobra wizerunkowo, może poza kwestiami dla pewnej części Amerykanów nieobecności Melanie Trump. Podkreślam to, ale zaraz powiem, dlaczego o tym w ogóle mówię i w pewien sposób to wplatam w te relacje, jak i dla samego Xi Jinpinga, bo to był przywódca, który rozmawiał z pozycji siły. Wracając do pierwszej damy Stanów Zjednoczonych, spekulacje są bardzo różne. Od kwestii prywatnych, że w małżeństwie Trumpów nie układa się najlepiej, no ale nie sądzę, żeby to był główny powód, po kwestię akt Epsteina. Myślę, że tu jest ten wątek bardzo istotny. Ta sprawa rzuciła wielki cień w ogóle na to małżeństwo, na relacje, to oskarżanie Melanie Trump o tym, że wiedziała, co się działo na Wyspie Grozy Epsteina i tak dalej, więc to rzuciło potężny cień, tu są potężne spory, można powiedzieć też w ruchu MAGA, kto uważnie z Państwa śledzi media amerykańskie, dokładnie wie, o czym mówię i myślę, że ten trop jest znacznie bliższy prawdy. To tyle, Szanowni Państwo, tego skrótu. Zdaję sobie sprawę, że takich dużych konkretów gospodarczych nie usłyszeliśmy dużo, natomiast moim zdaniem to sygnalizowanie i kwestii pułapki Tukidydesa, i kwestii Tajwanu, i kwestii strategicznej stabilności, i horyzontu trzyletniego, który jest wyznaczany, a na pewno te 18 miesięcy do kwestii wyborów też na Tajwanie, to jest coś, co ewidentnie trzeba tutaj podkreślić, uwypuklić. Ja tylko jeszcze powiem, że Amerykanie od wizyty prezydenta Richarda Nixona w 1972 roku, mówimy o wizycie Richarda Nixona w Pekinie, zaczęli kontynuować taką politykę otwarcia wobec Chin. Tak najczęściej w literaturze przedmiotu jest to traktowane. Richard Nixon co prawda nie doprowadził do wyrwania Chińskiej Republiki Ludowej z objęć Związku Radzieckiego, ale udało się to już później pod koniec lat 70. Siedmiu kolejnych prezydentów USA kontynuowało tę politykę zapoczątkowaną przez Henry'ego Kissingera, sekretarza stanu właśnie w administracji Nixona, i to było niezwykle istotne. To się udało. Chiny stały się, oczywiście Chiny nie stały się ani demokratyczne, ani w pełni wolnorynkowe na wzór zachodni, ale nie zintegrowały się w ogóle w taki sposób, jak myślano o tym w USA, ale prawda jest taka, że Xi Jinping, który rządzi Chinami od 2013 roku, szmat czasu, stał się bardzo sprawnym przywódcą i widzimy zresztą, że doskonale zdyskontował to, że od 2001 roku Chiny przystąpiły do Światowej Organizacji Handlu. I w tym wszystkim, szanowni państwo, warto jeszcze zwrócić uwagę, oprócz tych wszystkich wypowiedzi, tych wszystkich, powiedziałbym, takich narracji, na konkrety. Chiny kontrolują 70% globalnej ekstrakcji pierwiastków ziem rzadkich, 85% rafinacji, 90% produkcji magnesów trwałych, 99% wydobycia, przetwarzania dysprozu i terbu, czyli pierwiastków, bez których żaden samolot F-35 amerykański i sojuszniczy nie wzbije się w powietrze. Krótko i na temat. I to jest istota tej gry. Metale ziem rzadkich niezwykle potrzebne dla współczesnej gospodarki, a zatem i Tesla, i Apple, i Boeing, i inne koncerny amerykańskie dramatycznie potrzebują tej współpracy z Chinami. Stawka jest tak wysoka, że też poziom przyjęcia delegacji amerykańskiej był najwyższy z możliwych. I to zwiastuje nowy porządek świata, co niekoniecznie oznacza, że wolności dla obywateli będzie więcej. W mojej ocenie te pierwsze sygnały już wskazują, że cyfrowa pętla będzie się zaciskać. Jeżeli chodzi o życie takich zwykłych obywateli, zwykłych ludzi, to znamionuje, że mocarstwa się porozumieją, a biorąc pod uwagę te zapędy dotyczące kontroli nad obywatelami, kontroli właśnie tutaj za pomocą narzędzi cyfrowych, to będzie po prostu wzrastać. I to jest taka odpowiedź na ewentualne pytania o to, co oznacza wizyta Trumpa w Pekinie dla zwykłych ludzi. Natomiast też trzeba jasno powiedzieć, że Donald Trump już powiedział, już zdążył się powiedzieć, że dla telewizji Fox News, że podczas dzisiejszego spotkania Xi Jinping miał zaoferować mu pomoc w zakończeniu wojny z Iranem. Tutaj byłbym bardzo ostrożny przed tego typu wypowiedziami prezydenta Trumpa. Takie ogólne zapewnienia padły, natomiast to, czy Chiny całkowicie wstrzymają dostawy broni, półproduktów do produkcji broni do Iranu, moim zdaniem na dziś jest wątpliwe. I szanowni państwo, drugi i ostatni temat w pierwszej części naszego dzisiejszego spotkania to jest kwestia wojsk amerykańskich w Polsce. Od dłuższego czasu w mediach społecznościowych, w mediach głównego nurtu mamy do czynienia z takimi licznymi wypowiedziami, że po zapowiedzianej redukcji o 5 tysięcy żołnierzy wojska amerykańskiego w Niemczech, te wojska miałyby być skierowane do Polski. I tutaj rząd i prezydent prześcigają się w różnego rodzaju deklaracjach dotyczących właśnie kwestii ewentualnego ugoszczenia, w cudzysłowie oczywiście, tych wojsk. Natomiast jak się przyjrzymy amerykańskim mediom, i to mediom właśnie dziś, 14 maja, w cieniu tego, co dzieje się w Pekinie, no to kubeł zimnej wody. Kubeł zimnej wody. Zarówno media wojskowe, takie jak Stars and Stripes, jak i takie media jak Wall Street Journal, wyraźnie wskazują, wyraźnie komunikują, że Pentagon nagle odwołał rozmieszczenie amerykańskiej brygady pancernej w Polsce i to jest element szerszego planu redukcji obecności amerykańskiej w Europie. I to jest kubeł zimnej wody. To jest absolutnie kubeł zimnej wody. Okazuje się, szanowni państwo, że tych ponad 4 tysiące żołnierzy, ponad 4 tysiące żołnierzy amerykańskich z drugiej brygadowej grupy bojowej nie będzie dyslokowanych w Polsce. Nie będzie dyslokowanych w Polsce. Wynika to z globalnych planów redukcji amerykańskich baz wojskowych, których jest ponad 8 tysięcy dzisiaj na świecie. Ja tylko przypomnę, że Elbridge Colby, znany wiceszef Pentagonu, podsekretarz wojny, zastępca Pita Hegseta, w swojej książce, kiedy jeszcze nie był podsekretarzem wojny, Strategia wypierania, wyraźnie mówił o konieczności ograniczenia tej obecności amerykańskiej i Elbridge Colby był szefem zespołu, który pracował nad takim dokumentem Global Posture Review. To jest taki raport na temat właśnie tej dyslokacji amerykańskich wojsk. Po raz pierwszy od wielu, wielu lat ten raport nie został opublikowany, on nie został upubliczniony. On nie znalazł się w domenie publicznej. Możemy się oczywiście domyślać, o co chodzi. Jak nie wiadomo, o co chodzi, chodzi o pieniądze i chodzi o zmianę strategii amerykańskiej. Elbridge Colby wyraźnie mówi o NATO 3.0, czyli że od tego roku NATO ma się przekształcać w sojusz samowystarczalny, jeśli chodzi o konwencjonalne odstraszanie. Mówimy o europejskich sojusznikach NATO, mówimy o Europie kontynentalnej. Od 2026 roku ma być budowane NATO 3.0, a zatem amerykański parasol, taka kopuła atomowa nad Europą, tak, ale w przypadku konfliktu konwencjonalnego Amerykanie mają raczej być zdystansowani. No nie raczej, mają być zdystansowani. Europa ma mieć zdolności konwencjonalnego odstraszania i konwencjonalnego prowadzenia ewentualnych działań zbrojnych. Stąd ta redukcja. Było zapowiedziane wzmocnienie właśnie tych sił odstraszania w Polsce, ta brygadowa grupa bojowa, ponad 4 tysiące żołnierzy, były już zresztą przyczółki logistyczne do tego zrobione i nagłe odwołanie. Potwierdził to portal Stars and Stripes, potwierdził to Wall Street Journal. Oficjalnie oczywiście Pentagon milczy, polscy dziennikarze za oceanem pytają, dobijają się, na razie nie ma żadnych szczegółów, natomiast no, podają to bardzo wiarygodne media, te informacje i nie ma podstaw, żeby tutaj nie wierzyć w to, tym bardziej, że Elbridge Colby, właśnie wspomniany, jest znany z dwóch bardzo istotnych wypowiedzi. Po pierwsze, wypowiedź chwaląca Niemcy za chęć budowy najsilniejszej armii konwencjonalnej w Europie, a zatem jest zielone światło ze strony Waszyngtonu na to, aby Niemcy w kontynentalnej Europie, oczywiście z wyłączeniem Wielkiej Brytanii, byli senior partnerem amerykańskim, aby to był główny rozgrywający na kontynencie. I po drugie, bardzo ważna wypowiedź Elbridge'a Colby'ego dotycząca słów pana prezydenta Karola Nawrockiego, gdzie pan prezydent w telewizji powiedział, że no jest generalnie za projektem polskiej bomby atomowej, polskiej broni jądrowej. No i Elbridge Colby natychmiast wylał kubeł zimnej wody w ogóle na establishment III Rzeczpospolitej, mówiąc, że żadnej polskiej bomby atomowej nie będzie, bo Amerykanie są temu przeciwni. To co oznacza w języku dyplomacji, że za pomocą amerykańskich aktywów operacyjnych każdy projekt polskiej broni jądrowej będzie natychmiast utrącony, a Amerykanie od lat 80. mają tak rozbudowane swoje aktywa operacyjne, że nikt tutaj tak naprawdę nie podejmie żadnej takiej strategicznej decyzji bez wiedzy i zgody amerykańskiej. I to jest właściwie koniec. Koniec tematu o polskiej bombie atomowej. To jest także pokazanie, że głównym partnerem amerykańskim nie jest Polska, a Niemcy. Że wielokrotnie słyszeliśmy tę propagandę, że im Polska będzie mocniej popierać Ukrainę, im Polska więcej przekaże sprzętu wojskowego, im więcej Ukraińców ugości u siebie, tym będzie silniejszym partnerem i bardziej wiarygodnym dla Stanów Zjednoczonych i będzie liderem tak zwanego Międzymorza. No to są oczywiście mity. To od samego początku była pełna fantasmagoria. Jest jasne, że tym liderem są Niemcy. Ukraina orientuje się na Niemcy, a nie na Polskę. Polska jest spychana do narożnika i jest pozycjonowana jako zderzak strategiczny. Tak wygląda brutalna rzeczywistość. Ta brutalna rzeczywistość też mówi wprost, puka do drzwi i mówi o tym, że amerykańskie gwarancje bezpieczeństwa ani nie są bezwarunkowe, ani nie są bezwyłączeniowe, no, że są coraz bardziej kruche, delikatnie mówiąc, są bardzo ograniczone i praktycznie słuchając Elbridge'a Kolbiego możemy zrozumieć, że tylko i wyłącznie w przypadku uderzenia jądrowego, strategicznego uderzenia jądrowego jest możliwy amerykański parasol nuklearny, natomiast w przypadku wojny konwencjonalnej to wsparcie amerykańskie byłoby, no, delikatnie mówiąc, bardzo, bardzo ograniczone. A zatem pryska bańka medialna, pryska ta wizja, ta iluzja, którą byliśmy karmieni od połowy lat 90., że przystąpienie Polski do NATO to jest polisa ubezpieczeniowa do końca świata i o jeden dzień dłużej. No tak to nie wygląda i Pax Americana już po prostu nie ma. No ale co nie oznacza, że świat będzie wielobiegunowy. Tutaj warto powiedzieć o tym porównaniu, którego użyli Chińczycy, którego użył zresztą znani, że tak powiem, chińscy filozofowie, biorąc oczywiście przykład z Konfucjusza, tak jak nie ma dwóch słońc na niebie, tak nie ma dwóch liderów, hegemonów na świecie jednocześnie. I pytanie, czy przejdziemy do systemu jednobiegunowego, czy wielobiegunowego, patrząc na wszystkie analizy potęgometryczne, które są dostępne w domenie publicznej, jest jasne, że rodzi się świat wielobiegunowy, świat policentryczny, mocarstwa dokonują podziału stref wpływów. No i to jest bardzo istotna konstatacja tego spotkania 14 maja w 2026 roku w Pekinie. Szanowni Państwo, jest nas ponad blisko już 2,5 tysiąca osób na żywo. Dziękuję Państwu za wyśmienitą frekwencję w późny wieczór, już prawie noc czwartkową. Za chwilę przejdę do odpowiedzi na pytania. Przypomnę tylko, że partnerem głównym kanału Leszek Sykulski jest Cezary Graf Office, www.cezarygraf.com. Cezary Graf pomaga w dywersyfikacji pieniędzy oraz świadczy usługi doradztwa majątkowego. Pomaga otworzyć zagraniczne konta bankowe i maklerskie bez wpłacania depozytów oraz bez konieczności podróżowania. Pomaga przyjąć do majątku akcje firm chińskich i amerykańskich. Prowadzi kanał w serwisie YouTube o nazwie Cezary Graf oraz zamkniętą grupę majątkową, w której uczestniczy już ponad 260 osób. Osób, które wspólnie starają się myśleć mądrze o swoich pieniądzach. Szczegóły aktualnej oferty Cezary Graf Office znajdą Państwo na stronie internetowej www.cezarygraf.com. Szanowni Państwo, przechodzę do odpowiedzi na pytania. Już sobie tylko tutaj przewinę. Bardzo dużo pytań, dużo komentarzy. Dziękuję użytkownikowi Miłosz Sieracki, jeśli dobrze widzę, bo tu nie chce mi się pokazać. Dziękuję uprzejmie za wsparcie. Pytanie, co pan uważa o mapie Gomberga? Myślę, że bardzo ciekawa i też można powiedzieć, intelektualnie bardzo ciekawe ćwiczenie do analizy mapy Gombrowicza i powiedziałbym tego wszystkiego, co związane z kształtowaniem się ładu międzynarodowego po II wojnie światowej. Dobre ćwiczenie intelektualne, ćwiczenie dla ambitnych studentów do tego, aby pokazywać w jaki sposób, to nie jest oczywiście żadna, tego typu mapa oczywiście jest i to nie jest żadna teoria spiskowa, to jest źródło historyczne. Było zresztą bardzo wiele wizji powojennego ładu międzynarodowego. Myślę, że ona oddaje bardzo dobrze, mapa Gombrowicza, takie myślenie wielkoprzestrzenne, myślenie w kategoriach wielkich przestrzeni. I moim zdaniem to bardzo dobrze koresponduje z czasami nam współczesnymi, gdzie no właśnie koncepcja integracji, koncepcja nie decouplingu, ale koncepcja strategicznej stabilności i tworzenia wielkich rynków, wielkich przestrzeni gospodarczych Unii Europejskiej, Unii Eurazjatyckiej, nowego jedwabnego szlaku, wspólnoty transatlantyckiej, to wszystko Unii Afrykańskiej, Unii Walutowych, które są Frank Środkowoafrykański też jest elementem, który w skład wchodzi. Koncepcję Trumpa zjednoczenia całej Ameryki Północnej i przyjęcia jednej wspólnej waluty. No pytanie, czy to będzie to dolar amerykański, czy byłby to dolar amerykański, a przypomnę tylko, że były takie koncepcje jak waluta o nazwie Amero, wspólna waluta dla całej Ameryki, a być może nawet całej zachodniej hemisfery. Tych planów jest bardzo dużo i uważam, że mapa Gombrowicza jest bardzo ciekawym punktem odniesienia. Oczywiście nie jedynym, bo tych map było mnóstwo. PW8778, to pytanie z krajowego podwórka, że tak to określę, czy jeśli wprowadzimy system prezydencki, to Karol Nawrocki pozostanie na stanowisku prezydenta, czy potrzebne będą nowe wybory? No, wprowadzimy system prezydencki. No, żeby wprowadzić system prezydencki, musi być nowa konstytucja, a żeby była nowa konstytucja, to musi przegłosować to większość konstytucyjna. Obecnie no trudno znaleźć taką większość konstytucyjną dla nowej ustawy zasadniczej, która wprowadzałaby system prezydencki. To jest kwestia nowego parlamentu i nowa konstytucja, gdyby obowiązywała, no to objęłaby już ewentualną drugą kadencję prezydenta Nawrockiego, choć na tę drugą kadencję moim zdaniem na razie nic nie wskazuje, patrząc na to, że w wielu aspektach prezydent Nawrocki idzie drogą prezydenta Dudy, a myślę, że jeżeli będzie dalej kontynuował tego typu działania, jak popieranie agresji Izraela na Iran, no to raczej będzie trudno o tę drugą kadencję. Grzegorz Panoramik, jeszcze tutaj wcześniejsze pytanie. Panie doktorze, na obwodnicy Łańcuta w szybkim tempie budują McDonald's przy S19, okolice Sokołowa. Powstaje logistyka Biedronki i inne inwestycje. To może nie będzie tak źle. Pozdrawiam. No oby. Rozumiem jak najbardziej ironiczny tutaj ton. Maciej Potrawiak. Trump nałożył wysokie cła na produkty z Chin, a teraz pojechał do Chin między innymi z kilkoma biznesmenami. Dziwne znaki zapytania. No nie jest to dziwne. Przypomnę tylko, że ten od jesieni 2025 roku jest ten rozejm handlowy między oboma państwami, a zatem chodzi o to, aby nie doprowadzić do eskalacji. To nie jest dziwne. No i określanie jednych z największych, najpotężniejszych biznesmenów świata mianem kilku biznesmenów, no jest jednak umniejszaniem tej roli, tej delegacji. Zdecydowanie tak nie można na to patrzeć, moim zdaniem. Asus pisze, Afryka praktycznie przejęta przez Chiny. No to jest bardzo dobry wątek. Mnóstwo inwestycji, ale są ogromne inwestycje chińskie w Afryce. Chińczycy nie mieszają się wewnętrzne sprawy, nie narzucają, prawda, wewnętrznego ustroju, nie narzucają matrycy wartości, nie narzucają swojego języka. No zupełnie inaczej zachowują się niż Francja, Wielka Brytania. Mówimy oczywiście o historii. Zupełnie inaczej zachowują się niż Stany Zjednoczone. To jest bardzo istotne i stąd olbrzymie sukcesy. Słowo przejęta to to zbyt mocne słowo, ale skala wpływów jest absolutnie bezprecedensowa. Bezprecedensowa. Ja tylko powiem Państwu, bo to jest bardzo istotny wątek, bo mówimy tutaj, prawda, Stany Zjednoczone, Chiny, Europa, a Afryka często nam umyka, zwłaszcza w Polsce, ale Chiny są największym pojedynczym wierzycielem Afryki. Obecnie szacuje się, że to jest około 170 miliardów dolarów długu, które państwa afrykańskie mają w bankach i instytucjach finansowych Chin. Chiny zbudowały tysiące dróg, kolei, portów, stadionów, budynków parlamentów. I to jest model infrastruktura za surowce. Za ropę. Nigeria jest dobrym przykładem, Angola jest dobrym przykładem, kobalt, Demokratyczna Republika Konga, Zambia, jeżeli chodzi o miedź. Przecież w 2020 roku, nie wiem, część z Państwa, którzy się interesujecie Afryką, pewnie wiecie, że Zambia praktycznie, czy faktycznie, nie faktycznie po prostu zbankrutowała. Częściowo przez nadmierne zadłużenie wobec Chin. Chiny mają oczywiście jedną, jedyną zagraniczną bazę wojskową w Djibouti, oddana do użytku w 2017 roku, natomiast warto podkreślić, że 54 z 55 uznawanych na arenie międzynarodowej państw afrykańskich utrzymuje stosunki dyplomatyczne z Pekinem. No to i oczywiście Pekin blokuje w ONZ-cie wszystkie rezolucje, które krytykują afrykańskie, nazwijmy to, systemy autorytarne. No buduje w ten sposób lojalność. W związku z tym ewidentnie widać tutaj ogromne wpływy chińskie w Afryce. Worginator PL9572, czy Polska, rozumiem, powinna rozpocząć proces budowy cywilnej bomby atomowej, patrząc na to, że zbroją się Niemcy i jaką armię posiadają Ukraińcy, a ostatnio stali się partnerami, więc moim zdaniem jest wskazane. Tylko kto na to pozwoli? Polska w trakcie rządów PiS-u oddała, jeśli mnie pamięć nie myli, jedne z ostatnich zasobów wzbogaconego uranu. Chodzi oczywiście o ten uran, który był w posiadaniu Instytutu Badań Jądrowych w Świerku pod Warszawą. Za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości do Rosji ten uran został oddany. O czym my mówimy? Kto na to pozwoli? Stany Zjednoczone? Macie Państwo wyraźnie powiedziane, że nie będzie zgody amerykańskiej. To kto się zgodzi? Niemcy? Rosja? A jeżeli Polska weszłaby w posiadanie broni jądrowej, to w naturalny sposób natychmiast w posiadanie broni jądrowej weszłaby Ukraina w odpowiedzi strategicznej. Czy Państwo chcielibyście Ukrainy rządzonej przez także frakcje neobanderowskie, które posiada broni jądrowej? Bo ja nie. To jest moim zdaniem bicie piany dzisiaj. Ja wiem, że to się sprzedaje, że książki się na ten temat sprzedają, że sprzedają się programy na ten temat, że mówienie silni, zwarci, gotowi, z bombą atomową, prawda, i tak dalej, no ale to nie ma żadnej, to nie koresponduje z rzeczywistością w żaden sposób. Natal Key. Dlaczego Ukraina potrafi, może realizować swoje interesy, na przykład w Polsce, a u nas służby, politycy zawsze realizują cudze interesy? Ja wiem, czy Ukraina realizuje swoje interesy? No nie byłbym taki przekonany. Uważam, że Ukraina realizuje interesy oligarchów, interesy zachodniego kapitału, interesy zagranicznego kapitału, interesy mocarstw anglosaskich, a jeżeli rozumiemy przez to interes narodowy, to na pewno ukraiński interes narodowy na Ukrainie nie jest po prostu realizowany. Ośrodki decyzyjne, prawdziwe ośrodki decyzyjne są daleko poza Kijowem. Prawda jest taka, jeżeli mówimy w ogóle o temacie takiej niezależności, suwerenności. Natomiast jeżeli już został poruszony temat Ukrainy, to jest kolejny ważny temat. To znaczy ukraiński sąd podjął decyzję o aresztowaniu Andrija Jermaka. I to jest temat absolutnie numer jeden na Ukrainie. Pytanie, czy Jermak ucieknie z Ukrainy śladami Timura Mindicza, na przykład do Izraela. Pytanie, czy Polska udzieli gościny Andriejowi Jermakowi, to jest niewątpliwie coś, co dzisiaj zaprząta głowy analityków, komentatorów życia publicznego, ponieważ ukraińska specjalna prokuratura antykorupcyjna, SAP, oceniła, że istnieje podejrzenie mataczenia przez Jermaka, który jest oskarżony o pranie brudnych pieniędzy, a jest, tak jak powiedziałem, byłym szefem biura prezydenta Ukrainy, bardzo wpływową postacią, która miała brać łapówki za możliwość spotkania się z nim i załatwienia czegoś właśnie u prezydenta Ukrainy. To jest człowiek oskarżony o pranie, o defraudację, czy defraudację, no wypranie 10,5 miliona dolarów około za budowanie takiego osiedla luksusowych willi na wyspie pod Kijowem. No i według SAP ma on 4 paszporty dyplomatyczne i odpowiednie środki, aby uciec, stąd ten wniosek o jego aresztowanie do sądu. Sąd się przychylił. No i tutaj patrząc na poczynania Andrija Borysowicza Jermaka, trzeba jasno powiedzieć, że miał on niezwykle bliskie relacje z bardzo wieloma przedstawicielami establishmentu III Rzeczpospolitej. Powiem więcej, podczas swojego ostatniego pobytu w Warszawie, czy jednego z ostatnich pobytów w Warszawie, miał takie spotkanie z ośrodkami pozarządowymi, z organizacjami pozarządowymi. I jedną z organizacji pozarządowych, z którą się spotkał, była firma Jacka Bartosiaka Strategy and Future. Był tam i sam dr Jacek Bartosiak i pan Marek Budzisz. I to budzi oczywiste pytania o kwestie, no właśnie, o kwestie Federacji Polsko-Ukraińskiej, tak nachalnie lobbowanej przez pana Budzisza, zwłaszcza przez pana Budzisza. Pytanie jest o charakter relacji między firmą Strategy and Future a Andrijem Jermakiem. Ja niczego oczywiście nie sugeruję. Zadaję pytania, jaki miało to charakter i czy były to relacje nadzorowane przez polski kontrwywiad, krótko mówiąc. Bo to jest niezwykle istotne i zasadne pytanie. Jeżeli mamy forsowaną koncepcję, moim zdaniem, ocierającą się o zbrodnię stanu, delikatnie mówiąc, czyli koncepcję Federacji Polsko-Ukraińskiej, i mamy tak bliskie relacje z ludźmi głęboko zamieszanymi w powiązania korupcyjne, w działalność, w procedury przestępcze, jak Jermak, Czernyszow, no to trzeba zadać pytanie, jaki mają charakter relacji określonych osób. Czernyszow to oczywiście były wicepremier Ukrainy również, który ma zarzuty prokuratorskie związane z korupcją. Człowiek, który na początku bieżącego roku fotografował się w Warszawie z ministrem Siemoniakiem, ministrem koordynatorem służb specjalnych. To już niech Państwu da do myślenia, jak głęboko sięgają macki polityczne ukraińskie i nie tylko polityczne. W związku z tym to pytanie jest tutaj bardzo istotne użytkownika czy użytkowniczki, która pyta o to, dlaczego Ukraina potrafi realizować interesy, nazwijmy to racji stanu, chociaż nie jest to zawsze racja stanu Kijowa, a Polska nie, dlatego że Ukraina bardzo mocno zdominowała Polskę, jeżeli chodzi o wpływy operacyjne SBU, Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, CHUR, Głównego Zarządu Wywiadowczego Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy, czy SWR, Służby Wywiadu Zagranicznego Ukrainy. Użytkowniczka Joanna pyta, panie doktorze, dlaczego Izrael może mieć bombę atomową, a Polska nie? Według USA. Odpowiedź jest prosta. Spójrzcie państwo, proszę spojrzeć na diasporę polską i diasporę żydowską w Stanach Zjednoczonych i na ich wpływy. Polska diaspora jest wewnętrznie skłócona, są spory, swary. Nie trzeba daleko szukać. Spójrzmy na scenę polityczną w Polsce. I tu nie mówię o tej mainstreamowej, ale mówię o tych Polakach, którzy nie zgadzają się na wepchnięcie Polski do cudzej wojny. Zobaczcie Państwo, jak jest wiele swarów, jak wiele sporów, jak wiele jakichś absurdalnych oskarżeń, jak wiele polaryzacji, jak wiele kłótni. No to jest coś niewyobrażalnego. I oczywiście jest bardzo wiele zewnętrznych wpływów, które generują te spory, ale też wynika to z charakteru narodowego Polaków, czyli takiej skłonności do nadmiernych sporów, kłótliwości, że moja racja jest mojsza niż twoja. Oczywiście tutaj cytat, bo to cytat z Dnia Świra, Więc jest tego bardzo wiele. Ta skłonność do głębokiej polaryzacji, do sporów, swarów, gdzie dwóch Polaków tam trzy poglądy, czy trzy opcje polityczne, to nie wzięło się znikąd tego typu powiedzenia. To jest niestety nasza przywara narodowa, która była wykorzystana z całą mocą przez zaborców w XVIII wieku i która przyczyniła się także do upadku II Rzeczpospolitej. W wielu aspektach to długo by mówić. Niedawno, tak jak powiedziałem dwa dni temu, stulecie zamachu majowego, to też pokazanie, jak ta wojna polsko-polska niszczy Polskę od wewnątrz. Jeżeli są środowiska, oczywiście marginalne, które dzisiaj w Polsce mówią, że fundamentem bezpieczeństwa państwa polskiego jest normalizacja relacji z sąsiadami, a przede wszystkim w pierwszej kolejności normalizacja relacji z Rosją i Białorusią, i te środowiska wewnątrz są podzielone, skłócone, są jakieś właśnie personalne, no to o czym my mówimy? To tutaj postulat normalizacji relacji z Rosją, a gdzie stosunkowo niewielkie środowiska nie są w stanie dojść do ładu, do porozumienia. No to jest niestety bardzo wielka wada charakteru, to jest ta ułomność charakteru narodowego Polaków. Wykorzystują to do perfekcji Niemcy, Rosjanie, Amerykanie, Brytyjczycy i Ukraińcy. I od niedawna również Ukraińcy. Rapapadziat pyta: czy można połączyć hantawirus z ograniczeniem dostępu do paliwa? Czy nie chcą nas zamknąć w domach z powodu zbliżającego się kryzysu? Pozdrawiam. Również pozdrawiam. Ja o tym wspominałem, że nie można wykluczyć scenariusza tak zwanego lockdownu sanitarnego i tak zwanego lockdownu energetycznego. Jedna sprawa jest nam znana z historii, prawda, lata 2020-2022, i druga kwestia, o drugiej kwestii w marcu bieżącego roku mówiła Międzynarodowa Agencja Energii, że jest to możliwe. Patrząc na te doniesienia, dosyć alarmistyczne mediów zachodnich dotyczących chociażby braku paliwa lotniczego, które ma być pod koniec, rzekomo pod koniec czerwca, no to wcale bym tego nie wykluczył, że może dojść do takiej niestety kumulacji, do takiej kumulacji. Dziękuję użytkownikowi TJ Tombo za wsparcie. Jimmy Trojkowski pyta, czy nie uważa pan, że Xi Jinping zrobił to całe królewskie przyjęcie Trumpa, ponieważ dobrze zna jego desperacką potrzebę sukcesu propagandowego? Znaczy, ja myślę, że generalnie jest taką standardową procedurą dyplomatyczną, że każda strona, która przyjmuje delegację zagraniczną, i każda strona, mówimy o podmiocie państwowym, która wybiera się w delegację, otrzymuje od swojego wywiadu i od swojego Ministerstwa Spraw Zagranicznych pewną agendę. Jeżeli chodzi o dane wywiadowcze, one zawsze, praktycznie zawsze obejmują charakterystykę psychologiczną najważniejszych postaci delegacji drugiego państwa. No, czyli przywódcy, najważniejszych ludzi z rządu i tak dalej, biznesu. Ta charakterystyka psychologiczna jest. I niewątpliwie to, co zrobiły władze Chińskiej Republiki Ludowej, to jest wyjście naprzeciw potrzebom samego Białego Domu, który znalazł się w tej pułapce wizerunkowej. Z jednej strony akta Epsteina, z drugiej strony kryzys w małżeństwie Trumpów, z trzeciej strony kryzys w Cieśninie Ormus. I z czwartej strony jeszcze bardzo ważna rzecz, podważenie zaufania do Stanów Zjednoczonych wśród ich sojuszników, nawet tak wiernych, tak oddanych jak Japonia i Korea Południowa. I to jest zagranie oczywiście na emocjach, to jest bardzo inteligentne. Podam Państwu taki przykład, bo nie chciałem na początku mówić o tych wszystkich anegdotkach, takich obserwacjach drobnych z tej wizyty prezydenta Stanów Zjednoczonych, ale w tym momencie mogę się tym podzielić. Nie wiem, czy Państwo zauważyliście, był taki moment, kiedy po tych schodach do hali ludowej wchodzili Xi Jinping i Donald Trump, i ewidentnie było w pewnym momencie widać, bo tych schodów jest bardzo, bardzo dużo, to jest bardzo wysokie wejście, że po prostu Donald Trump miał zadyszkę. I Xi Jinping, zgodnie z chińską tradycją, taką zasadą zachowywania twarzy, aby drugiej stronie nie pozwolić stracić twarzy, zatrzymał, wziął za ramię Donalda Trumpa, odwrócił go i zaczął mówić o otoczeniu. Możemy się domyślać, o czym, jakie tam słowa padły, ale zaczął wskazywać ręką i mówić o otoczeniu, pewnie przybliżając jakieś informacje dotyczące być może geografii czy historii, dając odetchnąć prezydentowi Trumpowi. To było bardzo znaczące, podobnie jak ta kwestia zapisu chińskimi znakami, ideogramami nazwiska Marco Rubio, bo wiemy, że Marco Rubio, szef amerykańskiej dyplomacji, od 2020 roku ma zakaz wjazdu do Chin w związku ze swoimi wypowiedziami o Tajwanie, o Ujgurach, o kwestii demokracji, praw człowieka i tak dalej. Wiemy, że to są czerwone linie dla Chińczyków. To są takie kwestie nienaruszalne, że Chińczycy nie pozwolą sobie na mówienie, jaką drogą Chiny powinny podążać, nie pozwolą sobie na narzucanie demokracji zachodniego modelu rozwoju i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym, ponieważ dzisiaj Marco Rubio jest szefem amerykańskiej dyplomacji i byłoby wielkim faux pas, gdyby szef amerykańskiej dyplomacji nie został dopuszczony do tego spotkania, a z drugiej strony Xi Jinping w chińskiej kulturze straciłby twarz, gdyby ustąpił z tych sankcji wobec Marco Rubio. Zrobiono tak, że utrzymano sankcje wobec Marco Rubio, ale warunkowo zezwolono mu na udział poprzez zmianę jednego z ideogramów, jednego ze znaków chińskich dotyczących zapisu nazwiska Rubio. Fonetycznie brzmi to praktycznie prawie, że tak samo, natomiast w paszporcie dyplomatycznym, w procedurach wygląda to inaczej i tym zabiegiem chińska dyplomacja to właśnie rozwiązała. Tu jest widać ogromną przepaść taką, jeżeli chodzi o podejście do filozofii, do symboli, do odwołań kulturowych między dyplomacją amerykańską i chińską. Odwołania do Konfucjusza, do Tukidydesa, do Grahama Allisona, czy też właśnie zachodniej literatury ze strony Xi Jinpinga. Bardzo, bardzo dobrze Chińczycy byli przygotowani do tej wizyty. Perfekcyjnie przygotowana oprawa i cała narracja taka z głębokim odwołaniem do symboliki, do kultury, do dziedzictwa cywilizacyjnego i wschodu, i zachodu. Beata 7 pyta, w świetle przewagi Chin nad USA, czy można postawić tezę, że komunizm wygrał z kapitalizmem? Tak bym tego nie nazwał, dlatego że w Chinach nie ma czystego komunizmu, a w Stanach Zjednoczonych nie ma czystego kapitalizmu. To znaczy interwencjonizm państwowy występuje w różnej oczywiście skali. Jeżeli przyjmiemy dzisiaj za porównanie to, co się dzieje w Unii Europejskiej, ten stopień regulacji, tę bizantyjską biurokrację, ten regulacjonizm, no przecież tutaj nie ma mowy o żadnym wolnym rynku. To nie jest żaden kapitalizm z pism Adama Smitha. Dlatego w mojej ocenie świat generalnie ciąży ku rozwiązaniom takim mocno technokratycznym nadzorowi cyfrowemu nad społeczeństwami i centralnemu zarządzaniu. Nie bez przyczyny powiedziałem Państwu dzisiaj o tych komunikatach chińskiego MSZ-u mówiącego o zarządzaniu konkurencją. No to jest etatyzm, to jest, powiedzielibyśmy, technoetatyzm z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. To jest ten trend, który dzisiaj jest bardzo wyraźnie obserwowany na świecie w ogóle, czyli więcej regulacji, więcej nadzoru ze strony instytucji nie tylko państwowych, ale także ponadnarodowych, ale generalnie duży nadzór. Nie ma tutaj jakiejś wielkiej wolności gospodarczej. Spójrzcie Państwo na Unię Europejską, spójrzcie na Rosję, spójrzcie na Chiny, nawet na Indie. To nie jest żaden czysty kapitalizm. Dziękuję wszystkim Państwu za pozdrowienia, odwzajemniam, dziękuję za pozdrowienia z kraju, z zagranicy, pozdrawiam Polonię, pozdrawiam Polaków ze wschodu, żyjących na wschodzie. Action COVID TV, czy po podziale geopolitycznym wojny zastępcze będą kontynuowane? Czy wojny zastępcze służą zdyscyplinowaniu społeczeństwa, które opiera się hegemonom? To jest bardzo ciekawe pytanie, bardzo, bardzo zasadne. Moim zdaniem nawet po takim nowym po przyjęciu formuły ramowej oczywiście, mówimy o ramowej, o pewnej ogólnej ramie, która może wewnątrz zawierać różnego rodzaju napięcia, konflikty, to w oczywisty sposób, ale Chińczycy to eksponują, że to jest ramowe porozumienie dotyczące stabilności strukturalnej. Owszem, uważam, że wojny zastępcze zostaną zachowane jako czynnik regulowania relacji między mocarstwami. O wiele korzystniej z punktu widzenia hegemona i pretendenta wygląda kwestia ścierania się na terytorium państwa trzeciego niż bezpośredniej konfrontacji, która grozi wojną globalną. Bukolo Bakhos twierdzi, Polska jest rozgrywana przez obcych rękami statystów zwanych politykami. No, oczywiście, że politycy są wykorzystywani do realizacji interesów państw obcych. To w oczywisty sposób i to wszystkich frakcji politycznych. Krzysztof 779 pyta, co Chiny zyskują, zacieśniając współpracę gospodarczą w strefie dolara. W mojej ocenie jest to raczej w interesie Stanów Zjednoczonych, zwłaszcza w kontekście zakupu ropy naftowej od Stanów. Znaczy, to po pierwsze, musimy sobie tutaj pewną rzecz ustalić. My nie wiemy dokładnie o czym, poza kwestią Boeinga, prawda, tych 200 samolotów, co ustalono. I za jaką walutę mają być nabywane te samoloty, a jeżeli nawet za dolara, to oczywiście pytanie, co dalej z cieśniną Ormus, co dalej z innymi kwestiami, co dalej z zakupami metali ziem rzadkich, bo w jakiej walucie mają płacić Stany Zjednoczone za metale ziem rzadkich? Owszem, no Chiny mają te rezerwy w wysokości ponad 3 bilionów dolarów, niektórzy mówią 3 biliony 200 miliardów dolarów i to jest instrument nacisku, to jest bufor bezpieczeństwa, to są obligacje amerykańskie, które Chiny wykupywały. Jasne, że do tej pory nie możemy powiedzieć, że uczestnictwo w systemie dolara to było coś, co było niekorzystne dla Chin. To byłoby zbytnie uproszczenie. Ja tylko przypomnę, że to jest taka nauka systemu od środka, że uczestnictwo przez Chińską Republikę Ludową w systemie SWIFT, w dolarowym rozliczaniu surowców, w strukturach WTO od 2001 roku, czyli Światowej Organizacji Handlu, pozwoliło Chinom zrozumieć całą architekturę systemu międzynarodowego budowanego przez hegemona. I teraz dopiero mówi się o systemie alternatywnym, o petrojuanie, mówi się o systemie CIPC, mówi się o systemie Enbridge, czyli o alternatywie także dla systemu SWIFT. I to uratowało Rosję, tak naprawdę, gospodarkę rosyjską. Te alternatywa wobec systemu SWIFT. I dlatego tutaj ja się nie zgodzę z tą opinią, że wizyta prezydenta Trumpa wzmacnia system petrodolara na świecie. No nie, dlatego że Pekin świadomie i stopniowo odchodzi od dolara. Rozliczenia ropy z Arabią Saudyjską, rozliczenia ropy Chin z Rosją, Chin z Iranem, już częściowo w juanie, stąd mówimy o systemie petrojuana, system Enbridge, o której wspomniałem, czyli platforma rozliczeniowa CBDC omijająca SWIFT. Naciski na kraje BRICS Plus, na handel w walutach narodowych, skup złota na masową skalę, czyli dywersyfikacja rezerw z dala od dolara. Zatem owszem, Chiny, jak to się mówi w Stanach Zjednoczonych, pasożytowały na systemie dolarowym, żeby urosnąć, to oczywiście cudzysłów, to jest spojrzenie amerykańskie, ale teraz używają tej siły, aby podważać ten system dominacji amerykańskiej w oparciu o system petrodolara. To się nazywa, no nie chcę tutaj epatować tym żargonem akademickim, ale to się nazywa sekwencja strategiczna. Czyli najpierw nauka systemu, potem jego podważanie. Dlatego w krótkim terminie tego absolutnie nie możemy tak rozpatrywać. Idziemy dalej z Państwa pytaniami. Oj, bardzo dużo tych pytań. Cieszy mnie, że moi widzowie prezentują tak wysoki poziom strategicznego myślenia i te pytania rzeczywiście są tutaj i Państwa komentarze bardzo ciekawe. Staram się też część komentarzy tutaj cytować, bo one są niezwykle istotne, ale teraz już koncentruję się głównie na pytaniach. Oskar Chechowski pyta, czy w kontekście nowych geopolitycznych ruchów USA i Chin, tym samym tworząc nową projekcję oraz architekturę bezpieczeństwa światowego, Polska ma jakąkolwiek szansę na wzrost swej pozycji? Oczywiście, że tak. To jest bardzo dobre pytanie. To jest pytanie, które dotyczy tego, czy jesteśmy w stanie lewarować swoją pozycję, grając wielowektorowo. No bo jeżeli Polska jest w przeciągu geopolitycznym między wschodem a zachodem, to możemy oczywiście założyć ręce, zacząć lament i właściwie się poddać, a z drugiej strony możemy chcieć to wykorzystać gospodarczo. Moim zdaniem, jeżeli Polska zacznie potrząsać szabelką i uwierzy w jakiś mit mocarstwa nad Wisłą w znaczeniu mocarstwa militarnego, to wejdzie w konfrontację, z której nie wyjdzie podmiotowo. Znaczy będzie... przestanie być i podmiotem, i przedmiotem, a stanie się tylko i wyłącznie miejscem na mapie. Natomiast jeżeli decydenci państwa polskiego zaczną realizować politykę wielowektorową i nowy premier rządu Rzeczypospolitej natychmiast pierwszą wizytę złoży w Chinach, jeżeli Polska złoży akcesję do grupy BRICS, do Szanghajskiej Organizacji Współpracy, jeżeli Polska postawi tamę paktowi migracyjnemu Unii Europejskiej, Zielonemu Ładowi, jeżeli Polska zagrozi wyjściem z Unii Europejskiej, jeżeli Bruksela będzie Polsce narzucać wszelkiego rodzaju decyzje, które prowadzą do federalizacji, czyli desuwerenizacji państwa polskiego, to wówczas mamy szansę nawet na podmiotowość, ale w rozumieniu gospodarczym, w rozumieniu mocarstwa gospodarczego. Polska ma wszystkie niezbędne elementy, aby stać się mocarstwem gospodarczym, który agreguje tutaj kapitał chiński, amerykański, niemiecki, rosyjski, białoruski, turecki i tak dalej. Polska może stać się wielkim geoekonomicznym hubem eurazjatyckim, włączając się w nowy jedwabny szlak, w nowy bursztynowy szlak, ale to wymaga wyższej kultury strategicznej elit państwa polskiego. Mam nadzieję, że szereg programów takich niezależnych będą podnosić tę kulturę strategiczną, bo widać, że dzisiaj społeczeństwo polskie coraz mniej, w mniejszej, powiedziałbym, swojej masie zaczyna w sposób arefleksyjny przyjmować propagandę rządową, która bardzo często niestety płynie z innych ośrodków decyzyjnych niż z Warszawy. Konkretnie mówię tutaj o działalności operacyjno-informacyjnej, chociażby jednostek wojskowych podległych pod chór, pod Główny Zarząd Wywiadowczy Sztabu Generalnego Ukraińskich Sił Zbrojnych. To jest niestety dzisiaj problem. Brak działalności, realnej działalności kontrwywiadowczej na kierunku ukraińskim. Jeżeli to przetrwamy, jeżeli temu zaradzimy, że państwo polskie no, jest desuwerenizowane właśnie między innymi przez działalność obcych wywiadów, no to wówczas mamy szansę się w to włączyć. Ale to wymaga zacieśniania relacji z Indiami, z Chinami. No absolutnie kompromitująca państwo polskie była ta ostatnia wizyta ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego w Indiach, kiedy przez szefa indyjskiej dyplomacji no, minister Sikorski był po prostu strofowany. To się bardzo rzadko zdarza. Bardzo się to zdarza rzadko, a minister Sikorski rozmawiał z premierem kraju najludniejszego na świecie, ponad 1,4 mld ludzi. Tak, Indie. Bardzo ważny gracz i bardzo źle to się skończyło dla państwa polskiego. Tak się nie realizuje polityki wielowektorowej. Dobrze, idziemy dalej z państwa pytaniami. Tutaj jest pytanie, Henryk Golański pyta, Szwecja po wejściu do NATO podpisała z USA DCA, porozumienie udostępniające 17 swoich baz wojskowych, co tam mają robić, społeczeństwo nie wie nic. To tutaj trzeba jasno powiedzieć, że czym jest to DCA, o czym mówimy. Tak, Defense Cooperation Agreement, porozumienie o współpracy w zakresie obronnym. Szwecja to podpisała w grudniu 2024 roku, weszło to w życie w 2025, w zeszłym roku i rzeczywiście, jeżeli chodzi o fakty, trzymajmy się faktów, trzymajmy się Trzymajmy się tego, co jest potwierdzone. Amerykanie uzyskali dostęp, jak słusznie tutaj pan Henryk wspomniał, dostęp do 17 szwedzkich obiektów wojskowych. To są bazy lotnicze, to są porty morskie, to są bazy wojskowe lądowe. Krótko mówiąc, ta umowa też daje taką jurysdykcję eksterytorialną Amerykanom. Coś podobnego jak w przypadku Polski. To, co podpisał minister Mariusz Błaszczak, ta słynna czy niesłynna umowa o wzmocnionej współpracy obronnej z USA. Co to jest? Oznacza to, że szwedzkie prawo nie obowiązuje w tych bazach, które zajmują amerykańscy żołnierze. Amerykanie mogą tam składować sprzęt, broń, różnego rodzaju instalacje walki radioelektroniczne, instalacje związane z nawigacją, instalacje związane z wywiadem satelitarnym i tak dalej, w tym potencjalnie broń nuklearną. Umowa tego wprost nie wyklucza. To jest bardzo ważne. DCA podpisana w grudniu 2024 roku między Szwecją a USA nie wyklucza możliwości dyslokowania taktycznej broni jądrowej amerykańskiej na terytorium Szwecji. Natomiast podobne DCA podpisały nie tylko Szwecja, ale także Dania, Norwegia i Finlandia. To jest zdecydowanie skoordynowany ruch Sojuszu Północnoatlantyckiego w rejonie bałtyckim. No i to pytanie, o co w tym wszystkim chodzi? No wiadomo, że ważne znaczenie mają bazy lotnicze na północy, no zasięg nad Arktyką, nad Morzem Barentsa, Gotlandia, jeżeli chodzi o Szwecję, no tutaj też bardzo istotny element, prawda, taki niezatapialny lotniskowiec, to jest kwestia logistyki, prawda, i tego wszystkiego. Natomiast ważny element jest tego, co zostało utajnione w DCA. No to jest taka standardowa praktyka amerykańska. Czy to są jakieś tajne bazy CIA, czy to jest tajna baza NSA, Narodowej Agencji Wywiadowczej. No tego absolutnie nie możemy wykluczyć. Ja wiem, że rząd szwedzki bardzo oszczędnie komunikuje wszystkie kwestie związane z tą umową, mówi o rutynowych zobowiązaniach sojuszniczych, tak? No wiemy, jak to wygląda. Debata publiczna w Szwecji była minimalna. Tu się zgodzę z panem Henrykiem, że społeczeństwo szwedzkie niewiele wie o tej umowie, bo przecież Szwecja wchodziła do NATO w wielkim pośpiechu. Tam była kwestia weta tureckiego, prawda, i tak dalej. To Finlandia, Szwecja wchodziły przecież do Unii Europejskiej. Natomiast faktem jest, że nie było referendum w Szwecji, że Szwecja do tej pory dekadami szczyciła się tą polityką bezatomową, natomiast DCA z Amerykanami nie daje już Szwedom takiej wolnej ręki. No i wreszcie kwestia tego, że amerykańskie wojsko i amerykańscy pracownicy cywilni US Army na szwedzkiej ziemi nie podlegają szwedzkiemu sądowi. Oczywiście są takie przypadki z Japonii, z Korei Południowej, z Niemiec i tak dalej, no ale wątpię, aby Szwedzi mieli pełną świadomość tego, natomiast to wszystko odbywało się w ogromnym pośpiechu związanym, nazwijmy to, sceną, jaką Szwedzi ponieśli za przystąpienie do NATO w takim pośpiechu. Mówimy o tym pośpiechu po 22 roku, po rozpoczęciu drugiej fazy wojny na Ukrainie. Co mają robić? Nic nie zrobią. A cóż zrobiło społeczeństwo polskie po ujawnieniu tego, że w 2002 roku na polskiej ziemi w jednostce wojskowej 2668 była izba tortur CIA? No i co zrobiono? Nic nie zrobiono. Nic. Dawid 1905B. Panie Leszku, czy można gdzieś zakupić pańskie książki, a jeśli aktualnie nie ma takiej możliwości, to czy planuje pan reedycję? Pozdrawiam. Dziękuję za pytanie. Powiem tak, moją najnowszą książkę, nie robię jakiejś wielkiej reklamy, bo jak mówię, tutaj wydawca będzie miał pretensje do mnie. Najnowsza moja książka jest na stronie tomaszcukiernik.pl. Geopolityka świata wielobiegunowego. Natomiast jeżeli chodzi o moje przeszłe prace, część z nich, kilkadziesiąt moich publikacji, czy książek, czy fragmentów książek, czy artykułów naukowych możecie Państwo sobie bezpłatnie pobrać ze strony akademia.edu, akademia pisane przez C, academia, akademia.edu i tam są, jak sobie wpiszecie Państwo w wyszukiwarkę moje imię i nazwisko, no to pojawi się mój profil i tam część moich publikacji naukowych około 30, podejrzewam, a może ciut więcej będzie dostępnych. Natomiast nie planuję obecnie jakiejś reedycji. Te książki ukazywały się w kilku nakładach, były liczne dodruki, przede wszystkim książki Geopolityka w świecie, Geopolityka Bezpieczeństwo Polski. Wiem, że książka moja, jedna z moich ostatnich książek, Rosyjska geopolityka, wojna informacyjna, wydana nakładem wydawnictwa naukowego PWN, jeszcze jest w sprzedaży. Nie wiem tylko, czy wersja drukowana, czy tylko e-book, natomiast Rosyjska geopolityka, wojna informacyjna, wydawnictwo naukowe PWN, pierwsze wydanie, rok 2019, jeszcze jest w sprzedaży. Także można sobie tam wygooglać. Jeszcze raz powtarzam, Rosyjska geopolityka, wojna informacyjna. Jeżeli będą spotkania autorskie ze mną, a wszystko wskazuje na to, że będzie co najmniej kilka tych spotkań jeszcze przed wakacjami, to na tych spotkaniach pewnie jakieś absolutnie pojedyncze sztuki uda się dostarczyć, więc będzie można ewentualnie wziąć. Natomiast no ja cały czas prowadzę pracę naukową, cały czas prowadzę pracę badawczą i popularyzatorską oczywiście. Ta najnowsza moja książka Geopolityka świata wielobiegunowego to jest książka popularno-naukowa napisana z okazji 10-lecia podcastu geopolitycznego. To jest moja książka adresowana do moich widzów, subskrybentów, takie podsumowanie tych 10 lat, także moich poglądów, jeśli chodzi o kwestie polityki wielowektorowej, doktryny niezaangażowania Polski, oczywiście w zakresie jakiegoś podbijania bębenka wojennego. Także serdecznie zachęcam, to jest jakieś 270 stron w druku, jest przedsprzedaż, strona tomaszcukiernik.pl. Użytkownik MBXL8NR. Jak ocenia pan ostatnie wypowiedzi profesora Nowaka? Przyznam szczerze, że nie śledzę. Bardzo dużo śledzę mediów zagranicznych, mediów globalnych, związanych z geopolityką, z polityką międzynarodową, tego polskiego, tej polskiej debaty. Oczywiście też śledzę, ale w znacznie bardziej okrojonej formie, także nie wiem, o jakie dokładnie chodzi wypowiedzi. Gdyby użytkownik tutaj mógł doprecyzować, to się oczywiście ewentualnie ustosunkuje. Marek Tryniszewski. Pytanie, czy zapraszając na marsz Wołyń, pamiętamy 4 lipca organizowanym przez panią Katarzynę Sokołowską, nie naraża się pan na zgrzyt ze strony KK, gdyż KK organizuje 12 lipca. Czy weźmie pan udział w marszu, czy w marszach, nie wiem, tutaj urywa się pytanie. Pytanie, co to jest KK, czy chodzi o Konfederację Korony Polskiej, czy o jakiś inny. Ja powiem tak, marsz 4 lipca jest marszem organizowanym od wielu, wielu lat. Jest organizowany przez, oczywiście, główną organizatorką jest pani Katarzyna Sokołowska, która tak naprawdę ma ogromny wkład w zachowanie pamięci o polskich ofiarach ukraińskiego ludobójstwa i nie widzę powodu, dlaczego nie miałbym powiedzieć o tym marszu. Nie wiem nic o marszu 12 lipca, ale jeżeli do mnie dotrą takie informacje, jeżeli państwo mi przyślecie, to oczywiście, jeżeli on dotyczy też na przykład kwestii pamięci ofiar Polaków pomordowanych przez Ukraińców, to jak najbardziej również ogłoszę taki marsz. To nie ma. Ja nie w żaden sposób tutaj nie polaryzuję, nie szukam, nie jestem zacietrzewiony, nie szukam jakichś konfliktów i tak dalej. To uważam, że tego typu spory są kompletnie Polakom niepotrzebne. Tym bardziej, że ja się wycofałem z działalności politycznej, koncentruję się na działalności popularno-naukowej, na działalności publicystycznej i oczywiście działalności naukowej, bo również tej nie zaniechałem. Także moje książki naukowe także systematycznie się będą ukazywać. Natomiast uważam, że te takie polskie spory, to polskie piekiełko jest absolutnie czymś, co służy obcym interesom. Także nie szukajmy tutaj podziałów, szanowni państwo. Jeżeli komuś pasuje bardziej, jeżeli odpowiada komuś bardziej terminarz, harmonogram, bo to jest sezon wakacyjny, to jest sezon urlopowy, to w naturalny sposób też w różnego rodzaju przedsiębiorstwach, zakładach pracy rozpisuje się urlopy, głównie oczywiście lipiec, sierpień. Wiemy, jak to wygląda. Jeżeli komuś akurat bardziej odpowiada 4 lipca, no to zachęcam, żeby się pojawił 4 lipca. Jeżeli jest taki marsz, ja nie słyszałem o nim, nie dotarła do mnie taka informacja, 12 lipca, no to oczywiście też jest możliwość wzięcia udziału i to jedno nie wyklucza drugiego. Z tego, co wiem i z tego, co pamiętam, to marsz organizowany przez Fundację Wołyń Pamiętamy jest imprezą cykliczną od wielu lat. Rozpoczyna się przy Placu Trzech Krzyży, jest poprzedzona mszą świętą, a następnie kończy się, jak dobrze pamiętam, przy grobie nieznanego żołnierza. I uważam, że jest to marsz jak najbardziej godny tego, żeby wziąć udział. Czy wezmę udział w marszach? Nie wykluczam. To bardzo wiele zależy od sytuacji mojej zawodowej, rodzinnej, wielu innych swoich zobowiązań. Natomiast bardzo bym chciał być na obu marszach, jeżeli ten marsz także 12 lipca będzie. Tak, tutaj pan Marek potwierdził, że chodzi o Konfederację Korony Polskiej. To jeżeli pan Marek ma takie informacje, czy ktokolwiek z moich szanownych widzów na temat tego drugiego marszu, to też bardzo proszę o informacje. Można napisać na Messengerze, można napisać na maila. Macie państwo mojego maila na YouTubie. Jak sobie państwo wejdziecie na moją stronę, to bez problemu można wejść, zobaczyć, rozwinąć informacje. Tam jest więcej informacji, wyświetl adres e-mail, to jest adres do mnie, także tutaj nie, bez żadnego problemu się można skontaktować. Jeżeli są jakieś materiały promocyjne takiego marszu, który jest wart poparcia, to też proszę przesłać, nie ma najmniejszego problemu. Szanowni Państwo, minęło 1,5 godziny od naszego z początku naszego spotkania, dużo się dzieje, zostawmy jeszcze na jutro sporo tych tematów. Jutro kończy się wizyta delegacji amerykańskiej w Pekinie, będzie oczywiście specjalne wydanie podcastu geopolitycznego, myślę, że to nie będzie wieczór, ale podcast, czyli nieco wcześniej, planuję godzinę 18, wstępnie, to się oczywiście może zmienić, jeżeli będzie coś ważnego na świecie i tak dalej, ale wstępnie deklaruję, że jutro godzina 18, dzisiaj ponad 2,5 tysiąca osób na żywo, serdecznie Państwu dziękuję, jest już późno, dlatego dziękuję Państwu za obecność, dziękuję za wsparcie. Dziękuję za wszystkie pytania. Zapraszam na jutro, a dziś życzę Państwu już dobrej, spokojnej.